Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie przed świętami jeszcze na spotkaniach w sprawie dyskusji o zarządzaniu. Jest to cykliczne nasze spotkanie organizowane przez Instytut Zarządzania SGH. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy bardzo interesujący temat, a mianowicie Afryka jako kierunek ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. A więc jak polskie przedsiębiorstwa mogą inwestować w Afryce? Ta Afryka wydaje nam się jeszcze bardzo taka niedostępna, ale mamy, proszę Państwa, w naszym gronie wspaniałych ekspertów dotyczących Afryki. A mianowicie po mojej lewej stronie pani doktor Anna Masłoń-Oracz z Zakładu Strategii Międzynarodowych SGH, pełnomocnik mój, czyli rektora SGH do spraw Afryki. Jeżeli, proszę Państwa, na SGH coś się mówi na temat Afryki, to w ogóle sobie nie wyobrażamy, że pani doktor by nie mogła być z nami. Ona o Afryce wie wszystko, tą Afrykę kocha, uwielbia. Nie będę wchodził w szczegóły, czy więcej niż męża, czy tak samo jak męża może się do tego Państwu przyzna sama. Natomiast drugą osobą i bardzo miło mi powitać, to jest pan Piotr Smolarz, przedsiębiorca i konsultant, ekspert ZBH, co by to nie oznaczało, PAIH Nairobi, a więc naszego biura handlowego w Nairobi, a mój były student, zresztą bardzo miły i bardzo sympatyczny. Kilka przedmiotów ze sobą mieliśmy. No i panie Piotrze, też do pana pytanie, co pan w tej Afryce robi od dłuższego czasu? Czy rzeczywiście ona jest tak fascynująca i czy dla polskich przedsiębiorstw jest miejsce w różnych krajach afrykańskich? No i co możemy zrobić, żeby się w tej Afryce znaleźć. Widzimy już pana Piotra, przynajmniej ja widzę, nie zmienił się przez te lata. A więc Afryka też dobrze wpływa na wizerunek danej osoby.
Myślę, że tak.
To oddaję głos prowadzącemu, panu dyrektorowi Bartoszowi Majewskiemu.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tradycją naszych webinariów jest to, że na samym początku mamy wprowadzenie merytoryczne. I oto wprowadzenie merytoryczne, ale krótkie, 10-minutowe. Poproszę naszą drogą panią doktor.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W istocie, tak jak jego magnificencja powiedział, Afrykę kocham. Nie odniosę się do tego, czy bardziej niż męża, bo idziemy online. Natomiast w istocie, Szanowni Państwo, i też jedno sprostowanie, to nie jest tak, że wiem wszystko. Na pewno kocham, ale Afryka, jak to dzisiaj Państwu tutaj udowodnię, jest zbyt dużym kontynentem, żeby być ekspertem od wszystkiego. Coś na pewno i z tym się z Państwem dzisiaj będę chciała podzielić. Kilka informacji takich globalnych na temat samego dzisiejszego takiego tytułem wstępu. Przede wszystkim na okładkach The Economist od 2000 roku Afryka jawi się jako po pierwsze kontynent bez nadziei, następnie już po kolejnych 10 latach była uznana jako kontynent znoszący. Teraz ostatnie okładki The Economist mówią o nowym rozdaniu w Afryce wszystkich byłych potęg. Dlaczego o Afryce? Przede wszystkim i dlaczego jest to tak różnorodny kontynent. Tak, żeby Państwu zobrazować, zawsze pokazuję taką mapę, ile państw może się zmieścić na kontynencie afrykańskim. Stąd nie możemy mówić o tym, że możemy znać całą Afrykę. Mówimy o 49 państwach w Afryce Subsaharyjskiej i o 54 na całym kontynencie. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kilka takich zagadnień, które takie sformułowaliśmy. Pytania do dyskusji, jakie są możliwości inwestowania polskich firm w krajach afrykańskich, jakie są bariery inwestycji, czy jest to faktycznie kontynent wielkich możliwości, czy straconych szans, jakie czynniki mogą wpływać na naszą współpracę gospodarczą z Afryką, jaki jest potencjał polskiego eksportu, jakie gałęzie przemysłu mają szansę na uplasowanie swoich wyrobów na rynkach afrykańskich i w jakim kierunku powinniśmy działać na rzecz efektywniejszego zwiększenia polskiego eksportu do Afryki z punktu widzenia polskiego biznesu. Jeśli chodzi o sam kontynent i ewolucję miejsca Afryki we współczesnej gospodarce światowej, o tym, że region ten to nie tylko obszar ubóstwa i biedy, ale przede wszystkim ogromnego potencjału perspektyw ekonomicznych, świadczą dane makroekonomiczne. Zostały one wskazane i potwierdzone zgodnie przez dane i analizy opracowane przez Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju i wiele innych, łącznie z prywatnymi firmami konsultingowymi jak Ernst & Young. Fakt, że takie mocarstwa jak Chiny, Rosja, Turcja, były kolonie jak Francja, Wielka Brytania, czy też ostatnio również Stany Zjednoczone są aktywne w Afryce, świadczy o jednym, że kontynent posiada atuty, które mogą przyciągnąć zainteresowanie państw trzecich. W latach 2009-2006 w Afryce otworzono ponad 320 ambasad, co jest uznawane za największy boom dyplomatyczny w historii. Sama Turcja otworzyła ich 26, Indie ogłosiły, że otworzą kolejne 18, ale również we współczesnej Afryce pogłębia się duże więzi wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi we Francji, które tak naprawdę dosyć mocno działają na rzecz walki z dżihadyzmem, chociażby w Sahelu. Chiny obecnie są największym sprzedawcą broni do Afryki Subsaharyjskiej, mają powiązania w zakresie technologii z ponad 45 krajami. Sama Rosja podpisała ponad 19 umów wojskowych z państwami afrykańskimi, ale również bogate w ropę państwa arabskie budują swoje bazy w rogu Afryki, między innymi w Dżibuti i zatrudniają afrykańskich najemników. Dlaczego w ogóle mówimy o Afryce? Jest to niewątpliwie kontynent, w którym przyrost ludności będzie największy. Do 2050 roku szacunki mówią o ponad 2 miliardach osób. Jest to również najmłodszy kontynent. Dla porównania w Europie średnia wieku wynosi około 40 lat, w Afryce jest to tylko 20. Jest również kontynentem nazwanym Mobile Tech Centric, z dużą penetracją telefonów komórkowych i przeniesieniem większości biznesu właśnie do tego sektora. Ale również zauważamy coraz większą stabilność polityczną w większości krajów. Oczywiście nie możemy tutaj wszystkich wrzucić, mówiąc kolokwialnie, do jednego worka. Mówimy o 49 w krajach w Afryce Subsaharyjskiej. Natomiast znaczące jest właśnie obecność i taka poprawa wizerunku i stabilności politycznej. Wzrosty PKB około 5-8% od roku 2002. Teraz oczywiście z powodu pandemii jest spora korekta, no ale to jest generalnie trend światowy. Dynamicznie rosnąca klasa średnia, ale przede wszystkim też rozwój infrastruktury logistycznej, która do tej pory bardzo przeszkadzała w rozwoju jakichkolwiek operacji biznesowych. Jakie są te ulepszenia czy uwarunkowania infrastrukturalne? No przede wszystkim ulepszanie przejść granicznych, budowa kolei, dróg i mostów, porty lotnicze, elektryczność. Jeśli chodzi o wskaźnik występowania niezawodnych źródeł energii elektrycznej w Afryce, wciąż zauważamy dużą dysproporcję, szczególnie jeśli chodzi o podział na zasoby firm prywatnych, które widzimy na mapie z lewej strony, i domost z prawej strony mapy. Wszelkie informacje, które dzisiaj tutaj a propos właśnie tej infrastruktury czy innych, są też zawarte w naszym takim poradniku dotyczącym rynków afrykańskich. Potem też Państwu udostępnimy link, można go bezpłatnie ściągnąć z internetu. Co jest bardzo znaczące na kontynencie w tym momencie, to nowo utworzona afrykańska kontynentalna umowa o wolnym handlu, która stanowi jedno z największych osiągnięć na kontynencie. I oprócz korzyści finansowych, może spowodować przyspieszenie transformacji Afryki w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale również będzie zwiększać konkurencyjność afrykańskiej gospodarki na wiele sposobów, poprzez rozwój przemysłu, ekspansję handlową i transfer technologii. Bowiem do tej pory na kontynencie afrykańskim intra-trade, czyli ten handel wewnętrzny, praktycznie nie funkcjonował. I ta umowa o wolnym handlu zdecydowanie będzie tym instrumentem, który ten handel wewnętrzny pomiędzy krajami na kontynencie usprawni. I pobudzenie tych obszarów, o których wspomniałam, no, będzie odpowiedzią na najważniejsze wyzwania gospodarek państw Afryki. Jakie może być znaczenie Afryki dla Polski? W związku z tym, co powiedziałam o rosnącym znaczeniu Afryki w stosunkach międzynarodowych, i stosunkach gospodarczych, i coraz większa współzależność gospodarek wymaga nowych wzorców współdziałania Polski z tą częścią świata. Stąd bardzo duża obecność i działania chociażby PAIH-u, wsparcie polskich ambasad, które wprawdzie nie w tak znaczącej liczbie jak chociażby ambasady Turcji, ale zawsze możemy liczyć na obecność naszych dyplomatów, cokolwiek byśmy, jakiekolwiek operacje biznesowe czy edukacyjne nie przeprowadzali na kontynencie.
Czy wiemy, w ilu krajach mamy ambasady polskie?
Jeśli chodzi, to bardzo niezręczne pytanie.
Ja wycofuję to pytanie. To nie było tego pytania.
Gdyby nie było podane, ile było otwartych ambasad, ponad 320, Polska ma ich kilka, ale w bardzo znaczących regionach Afryki, odpowiem w taki sposób. Jeśli chodzi o polski biznes, ja tutaj przywołam taki jeden znaczący przykład, Luna Smelter, która otworzyła swoją hutę cyny w Rwandzie, powodując dosyć sporą zależność też swojego biznesu z tym regionem, ale nie tylko w tym sektorze. Również mamy nasz polski eksport w postaci chociażby traktorów. Ale gdzie jeszcze możemy uplasować się? Generalnie to, co tutaj Państwu przekazałam, czyli w takim potencjale naszych, on pokrywa się tak naprawdę z wartością obrotów towarowych Polski i z grupami towarowymi, które eksportujemy. Czyli wciąż maszyny i pojazdy transportowe, wciąż stanowi to od lat pierwsze miejsce w eksporcie do Afryki, ale również produkty przemysłowe, szeroko rozumiana żywność, produkty mleczne, drobiarskie, słodycze, ale również produkty chemiczne, materiały z wyrobów włókienniczych, usługi IT, ale również przemysł kosmetyczny może spokojnie uplasować swoją rolę i odnieść znaczący sukces w nowych specjalnościach, urządzenia AGD, części samochodowe, dziś około 12% eksportu, sprzęt rolniczy, traktory, tutaj na zdjęciu, duży sukces w Etiopii, ale również statki rybackie, promy, jachty, maszyny górnicze. Zarysowałam w ciągu kilku minut, bo takie było wola
takie założenie
i takie było założenie, żeby, tak jak pan rektor wspomniał, o Afryce mogłabym mówić godzinami, dlatego trudno było mi wybrać kilka slajdów, żeby tak państwu tylko zarysować sytuację. No i mam nadzieję, że będzie teraz ciekawa dyskusja a propos tego, co zostało powiedziane. Bardzo dziękuję.
To chciałbym na początku też dziękuję za ten wstęp, z pytaniem do pana Piotra się skierować. Jakie są możliwości inwestowania polskich firm w krajach afrykańskich z takiej ogólnej perspektywy? Bo też jeżeli byśmy nałożyli, oczywiście, no to ogromny kontynent i tutaj ta prezentacja pokazała, jaką ma powierzchnię, bo nie zawsze sobie to uzmysławiamy. Ale z drugiej strony te 11% populacji światowej, jeżeli chodzi o ludność, wytwarza około 1% światowego PKB. Udział w światowym handlu to też jest około 1%, 1,5% w eksporcie, 0,5% w imporcie. Wskaźniki porównywalne z samą Polską, która ma tylko 0,5% udział, jeżeli chodzi o ludność. Panie Piotrze, to pytanie do pana o takie ogólne możliwości inwestowania. Czy to jest na pewno atrakcyjny obszar dla polskiego biznesu i dlaczego?
Dziękuję bardzo. Przedstawię się jeszcze raz, Piotr Wolnarz. Dzwonię się do Was dzisiaj z Nairobi. No, cieszy mnie, że rozmawiamy o inwestowaniu, bo faktycznie jeśli chodzi o... Słychać mnie? Przepraszam?
Tak, słyszymy. Tak, tak.
Tak, cieszę się, że mówimy o inwestowaniu, a nie tylko o handlu z Afryką, bo jeśli chodzi o handel z tym kontynentem, no to o to stara się każdy chyba kraj aktualnie rozwinięty na świecie, więc faktycznie, żeby zajechać na tym kontynencie, droga jest faktycznie przez inwestycje. No i teraz tak, Afryka od lat 60. prawdopodobnie, kiedy możemy mówić ogólnie o Afryce subsaharyjskiej, kiedy po kolei państwa zdobywały niepodległość, bardzo chętnie przyjmuje inwestycje z zagranicy, tak? Więc początkowo byli kolonizatorzy, czyli w przypadku na przykład wschodniej Afryki Wielka Brytania, Afryka Zachodnia to frankofońska, czyli raczej
Francja. I istnieją wszelkie narzędzia ku temu, by umożliwić właśnie inwestorom zagranicznym dosyć bezproblemowo zaistnieć na rynkach afrykańskich. Ja tutaj będę się opierał na przykładach z mojego podwórka, czyli z Afryki Wschodniej, ale myślę, że tak jak pani doktor wspomniała, jest jakaś część wspólna dla całego kontynentu. No i teraz tak, jeśli chodzi o Polskę i Polskę w Afryce, no to można by powiedzieć, że nasza obecność na kontynencie dopiero się zaczyna, tak? Poziom wymiany handlowej jest bardzo niski. Zdecydowanie Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania no, handlują i wspierają, inwestują w Afrykę od lat. Więc przed nami o tyle wyzwanie, że nie jesteśmy tutaj za późno, aczkolwiek jeśli chodzi o najprostszy sposób, żeby zainwestować na kontynencie, no to na to już jest za późno. Więc zdecydowanie musimy podchodzić do tego niesztampowo, jak...
A przepraszam, co pan ma na myśli? Co pan ma na myśli, mówiąc najprostszy sposób inwestowania? Co w warunkach afrykańskich oznacza to najprostszy sposób inwestowania i dlaczego jest za późno?
Mówię o po prostu eksporcie, czyli eksport do Afryki produktów, takich samych produktów, jakie byśmy na przykład sprzedawali na wschód do Ukrainy czy Rosji. No to tutaj konkurencja jest za duża i to jest konkurencja, która posiada tutaj obecność, jeśli chodzi o firmy partnerskie, własne oddziały, bądź nawet fabryki. Więc pod tym względem uważam, że już jest za późno na taki najprostszy sposób, jeśli chodzi o zaistnienie na kontynencie. Aczkolwiek nie powinno nas to zniechęcać, ponieważ to, co wyróżnia nas jako Polaków, no to myślę, że... to, czego nauczyła nas transformacja, to, że kontynent taki jak Afryka no wymaga transferu technologii i to jest faktycznie klucz do zaistnienia na tym kontynencie. Sprzedać i zapomnieć, to nie wchodzi w grę.
Czyli takie dłuższe związanie, od razu strategiczne myślenie o większej obecności. To samo pytanie do pani doktor w takim ogólnym zarysie, te możliwości inwestowania polskich firm w krajach afrykańskich. Czy to jest rzeczywiście taka ścieżka, która w przyszłości będzie się dynamicznie rozwijać, czy to rzeczywiście taki kolejny element dla wybranych firm, które po nasyceniu swojej obecności na tych innych rynkach dopiero myślą o Afryce?
Zdecydowanie bardzo dziękuję za to pytanie i potwierdzę to, co Piotr już powiedział, że zdecydowanie to, gdzie możemy zaistnieć. Nie jesteśmy w stanie konkurować na rynku afrykańskim w poszczególnych krajach ceną, więc to jest w dalszym ciągu nasz spory wyróżnik w Polsce, jeśli chodzi o chociażby eksport do krajów Europy Zachodniej. Więc to, gdzie możemy zaistnieć, to razem z danym produktem również szerszy nasz udział chociażby, nie wiem, w transferze technologii czy w transferze wiedzy, który no, na przykład na poziomie naszej szkoły możemy potwierdzić, że fajnie to funkcjonuje, bo wciąż możemy w sektorze edukacji czy IT, tak? Czy musimy wybrać takie sektory, gdzie możemy jeszcze tą przewagę swoją mieć. I zdecydowanie to, o czym powiedziałam, czyli technologie, IT i edukacja, czyli to też między innymi, gdzie SGH swoją też stopę wkłada poprzez nasze partnerstwa z wieloma uczelniami na kontynencie afrykańskim. W tym momencie mamy partnerstw kilka, kolejne, czyli sześć, kolejne są w procesie uzgodnień i podpisywania. I też dzięki temu, że możemy w tych partnerstwach uczestniczyć jako Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, możemy również proponować różnego rodzaju projekty rozwojowe, dzięki którym możemy nie tylko transferować wiedzę, ale również ciągnąć za nami naszych, czy pokazywać naszym studentom, jakie te możliwości biznesu mogą być dla nich, czym przykładem też jest Piotr, który się łączy z nami z Kenii, ale również wielu innych naszych absolwentów, którzy na kontynencie również nie tylko są naszymi ambasadorami, ale również rozumieją przede wszystkim tą specyfikę. Bo to, co ja zauważam w kontekście ostatnich kilkunastu lat, że w Polsce brakuje wiedzy na temat tego, w jaki sposób na tym kontynencie pełnym różnorodności w ogóle zafunkcjonować. I to jest spora bariera dla polskiego biznesu. I z przykładów, które znam, z sukcesów, które były odniesione, no to przede wszystkim biznesmeni, którzy przede wszystkim po pierwsze rozumieli kontynent, po drugie rozumieli różnice kulturowe i po trzecie chcieli też zrobić coś więcej, czyli na przykład wspomniana już Luna Smertel w postaci na przykład z zakupu Huty Cyny, totalnej transformacji tego miejsca, przetransponowania w technologii i wrzucenia tak naprawdę w drugiego biegu, jeśli chodzi o sektor górniczy i przetwarzanie chociażby w tej branży hutniczej swoich produktów. Czyli raczej w taki sposób myślenie, niż takie proste zwrócenie uwagi, że uda nam się coś. Chociaż w branży...
Z drugiej strony, jeżeli nie mam takiego etapu pierwszego kroku, właśnie eksportu, gdzie rozpoznaję rynek nawet bojem, metodą prób i błędów, to trudno mówić o takim zaangażowaniu strategicznym, fundamentalnym, inwestycyjnym, jeżeli nie jestem przekonany do tego rynku, czy sobie na nim poradzę, czy moje produkty będą dobrze przyjęte. I w jaki sposób w takim razie tą barierę miałbym sforsować jako przedsiębiorca? To pytanie do pana Piotra, a później jeszcze panią doktor poproszę o inne bariery, które też być może są takim hamulcem powodującym, że z tego potencjału polskie firmy nie korzystają masowo.
To jeśli można, bo tutaj odpowiadając na pana pytanie oraz wracając do tego, co powiedziała pani doktor, jeśli chodzi o bariery, to wielką barierą rozwoju w Afryce jest faktycznie brak kapitału. Jest to taki dosyć paradoksalne, bo mówimy o gospodarce kapitalistycznej, gdzie kapitał jest albo bardzo, bardzo drogi, albo niedostępny. Więc to, co pan pyta, czyli faktycznie, czy jest można zaistnieć bez wcześniejszego postanowienia i zaryzykowania własnego kapitału, no to moja odpowiedź jest nie. Zdecydowanie trzeba zdobyć sobie tą odwagę popartą w danych makroekonomicznych i może we własnej wizycie i zapoznanie się z rynkiem, bo zaczynanie małymi kroczkami trochę eksportu i zobaczę, jak pójdzie, to jest przepis na porażkę. Więc zdecydowanie przychodząc z dobrym, dostosowanym produktem albo pomysłem, również niezbędny jest kapitał.
Jeżeli mogę się odnieść też do tego pytania i do tego, co Piotr powiedział, zdecydowanie musimy pamiętać o tym, że Afryka to też kontynent relacji. I na to trzeba zwrócić dużą uwagę, że te relacje muszą być zbudowane w oparciu o zaufanie, więc jeden wyjazd na pewno takich relacji nie zbuduje. I to jest taka bariera, którą możemy tutaj wskazać, jako która się bardzo często przejawia i pojawia w rozmowach z różnymi biznesmenami. Natomiast ostatnio byliśmy z delegacją SGH w ramach jednego z naszych projektów w Senegalu, o którym też już Piotr wspomniał a propos Afryki Frankofońskiej i obecności Francji na tamtym rynku. Bardzo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że bardzo trudno ten francuski monopol jakkolwiek złamać. Są obecni od lat, funkcjonują, bardzo trudno się przebić. Ale pani nasza ambasador Margareta Casangana wspomniała o polskiej firmie mleczarskiej z koła, która świetnie sobie poradziła na tamtym rynku w Afryce Zachodniej, co jest dla mnie takim przykładem jednak umiejętnego pokierowania swoją ekspansją, ale też, co się przejawiało właśnie w wypowiedzi pani ambasador, że pan prezes właśnie na początku nawiązał głęboką relację, taką koleżeńsko-przyjacielską z odbiorcami tam na miejscu w Senegalu. I to też na pewno zawsze ułatwia nawet taką prostą formę handlu, o której mówimy. Tak? Tylko trzeba zacząć od zbudowania tej relacji, od pokazania też, że produkty z Polski są wartościowe, możemy się przebić i nie tylko Francja. Rola też naszych służb dyplomatycznych, moim zdaniem, też polega na tym, żeby promować nasz kraj. I to się dzieje, tylko z racji ograniczonej liczby placówek na kontynencie i podległości wielu krajów pod jedną placówkę, no to siłą rzeczy jest niemożliwe w takim wymiarze, jak robią to na przykład służby dyplomatyczne Francji czy Wielkiej Brytanii, po prostu byłych kolonii, tak? Czy też nowych mocarstw jak Chiny, czy też Turcja, czy Rosja, które są po prostu obecne. Musimy pamiętać, że żeby klient z Afryki kupił nasz towar, on musi go po prostu fizycznie dotknąć, zobaczyć. Sprzedaż online produktów, które nie są widoczne, których nie ma na miejscu, ona po prostu nie funkcjonuje jeszcze w takim znaczeniu, jak rozumiem to tutaj w Europie Zachodniej. Są tam jeszcze inne bariery, o których już nie będę teraz wspominała, ale przede wszystkim pierwsza rzecz najważniejsza jest to, że w większości krajów Afryki mamy bardzo nieformalny rynek. I na tym nieformalnym rynku towar,
to nieformalny rynek?
Poza głównym nurtem gospodarki danego państwa, czyli sprzedaż na targu, na ulicy, sprzedaż pomiędzy wioskami, towar jest przenoszony bardzo często na plecach albo w jakichś wózeczkach. I ten towar musi być fizycznie tam i w danym miejscu, tak? Gotowy do tego, żeby tą transakcję zawrzeć. Ale również trzeba wskazać na rosnący to, przede wszystkim czym wiem, że się Piotrze, ty zajmujesz, czyli ogromny boom budowlany i produkty wyposażenia domów, mieszkań, których na miejscu brakuje. I na przykład z mojej perspektywy, ja bym tutaj upatrywała duże szanse dla polskich producentów, bo w tym jesteśmy bardzo silni, czy to w przemyśle w meblarskim, czy w, tak jak na przykład Paradyż. Wiem, że to są też tematy, którymi ty się w Kenii właśnie odpowiadając tak. na te wyzwania i na te potrzeby zajmujesz. Jak to wygląda w praktyce?
Tak. To może wrócę jeszcze na chwilę do barier i postaram się odpowiedzieć na to pytanie. To myślę, że z czegoś sobie może nie zdajemy sprawy, albo większość polskich przedsiębiorstw myślących o Afryce nie zdaje sobie sprawy, to dosyć skomplikowany proces importowy do Afryki, bo przez lata faktycznie kontynent cierpiąc, będąc traktowany, mówiąc bardzo brzydko, jako śmietnik dla całego świata, gdzie były wysyłane różnego rodzaju, już nie mówię o przeterminowanych lekach czy zużytych oponach, ale substandardowe produkty. Wiele z tych krajów zdecydowało się na wprowadzenie własnych norm importowych, które są dosyć rygorystyczne. Wiąże się to również jeszcze z protekcjonizmem celnym, gdzie faktycznie chcąc chronić swoje, że tak powiem, no, bardzo ułomne jeszcze gospodarki, wiele krajów decyduje się na wprowadzenie całkiem wysokich stawek celnych, przez co produkty nasze oczywiście są odpowiednio droższe. No ale teraz tak, jeśli chodzi o tutaj szanse, no to oczywiście boom budowlany ma miejsce na całym kontynencie, jest to wprost związane z demografią kontynentu. Myślę, że to Bank Światowy fajnie zdefiniował.
Biura, czy też taka infrastruktura twarda, drogowa, transportowa? O jakim obszarze budownictwa mówimy jako takim najbardziej perspektywicznym?
Najbardziej perspektywiczne, tak do tego nawiązywałem, jest tak zwany affordable housing, czyli zaczynamy od rzeczy bardzo pierwotnych, czyli od dostępnych mieszkań dla obywateli na kontynencie. Affordable, czyli możemy je nazywać low cost, czyli tanie mieszkanictwo. Infrastruktura oczywiście też za tym idzie, aczkolwiek to są najczęściej projekty półpomocowe, na niekomercyjnych warunkach, które bardziej ze względów politycznych zaangażowane są takie potęgi jak na przykład Chiny czy Niemcy czy Japonia. Więc widzę, że wypatruję największą szansę w mieszkanictwie, jeśli chodzi o polski eksport. Poza tym, jako trzy takie filary, które warto by wspomnieć dla kontynentu, to jest food security, czyli wszystko związane z produkcją i zabezpieczeniem żywności. Healthcare, czyli służba zdrowia, szeroko rozumiana. No i czwarta rzecz to będzie oczywiście technologie informatyczne. Więc myślę, że w tych obszarach wszystkie polskie firmy mogą patrywać swoje szanse do zaistnienia na kontynencie.
A jak wygląda jakość otoczenia tego biznesu instytucjonalna, jeżeli chodzi o Afrykę? Bo tutaj pani doktor mówiła o tym nieformalnym rynku, czyli to nawet z perspektywy takich kompetencji biznesowych to jest zupełnie inny świat dla dużej części przedsiębiorców, ale być może jest pewna stabilność instytucjonalna, która ułatwia odnalezienie się, jeżeli już podejmę taką decyzję i będę chciał zainwestować relacyjnie dłużej, a nie na zasadzie takich jednorazowych strzałów eksportowych.
Myślę, że tutaj warto wprowadzić rozgraniczenie od ogólnego rozmów o Afryce do już bardziej szczegółowych krajów, bo tak jakby zachęcał pana i wszystkich studentów do inwestowania własnych pieniędzy chociażby w Kenii, czy w Senegalu, czy w RPA, no to jeśli chodzi o Czad, Kongo i południowy Sudan, no to już raczej bym nie zachęcał do tego. Więc warto faktycznie rozgraniczyć tutaj już geograficznie bardziej szczegółowo oraz spojrzeć na czynniki polityczne w każdym kraju, który bierzemy pod uwagę. Tak jak na przykład podam Kenię. Kenia to jest chyba najbardziej stabilny ustrój polityczny w Afryce. Brak konfliktów wewnętrznych, uporządkowany proces wyborczy. Więc zdecydowanie można wybrać kraje, gdzie ten proces i czynniki polityczne nie wpływają na nasz biznes. Jeśli chodzi o instytucje, no to tutaj również na dwóch na przykład skrajnych przykładach możemy postawić kraj, jakim jest Ruanda i na przykład właśnie wspomniany przeze mnie już Sudan Południowy. Nawet jak spojrzymy na wskaźniki Banku Światowego, widzimy, że łatwość prowadzenia biznesu, korupcja jest na zupełnie innych poziomach, więc myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć takie rynki, których otoczenie polityczno-instytucjonalne nie wpływa negatywnie na prowadzenie przez nas biznesu, a jeśli chodzi o samą formalną stronę prowadzenia.
Top 5 najbardziej stabilnych, gdyby pan wymienił z perspektywy Afryki, pod względem stabilności otoczenia instytucjonalnego.
No to myślę, że zaczynając od północy, bo to tam myślę, że wybrałbym Egipt, schodząc dalej na południe pod subsaharyjską Afrykę, tam bym wskazał Rwandę i Kenię na wschodzie i wspomniany już faktycznie Senegal na zachodzie, a na południu no to niepodzielnie rządzi jeden kraj, jest to RPA. Tylko RPA jest też trochę wyjątkowym krajem, patrząc na cały kontynent, bo myślę, że jest na tyle rozwinięty, że zaszokowałby niejednego z polskich przedsiębiorców, więc faktycznie potencjał jest, ale to już pewnie na jeszcze bardziej zaawansowane produkty i usługi niż wymienione przeze mnie wcześniej kraje.
To samo pytanie do pani doktor o ten ranking jej, tak. Pięć najbardziej stabilnych.
Ja podzielę tutaj zdanie Piotra. Dodałabym jeszcze, że w rankingach Doing Business Rwanda jest pozycjonowana wyżej niż Polska, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu.
To prawda.
To jest zawsze taki przykład, który podaje, który otwiera trochę też oczy.
Uderza,
tak, bo mamy całkiem inne wyobrażenia, które no jednak bardzo trudno się przybijają, te dobre, pozytywne przykłady z kontynentu do świadomości w Polsce poprzez brak odpowiednich chociażby nagłośnienia w prasie, w telewizji. I też takie wyobrażenie nasze o Afryce, tutaj słusznie Piotrze wspomniałeś o tym, że musimy rozgraniczyć, o jakim kraju rozmawiamy, bo tak jak wspomniałam na pierwszym slajdzie, mówimy o ogromnym kontynencie, na którym moglibyśmy się wszyscy spokojnie schować i kraj krajowi nierówny. I otoczenie biznesu oczywiście bardzo wpływa na jego powodzenie i ja bym jeszcze tutaj dodała do rankingu Mauritius, który od lat jest też takim sztandarowym przykładem, trochę w innym charakterze, bo tam szczególnie usługi finansowe, ale grają pierwsze skrzypce oprócz oczywiście w turystyki. Natomiast to, co na co bym zwróciła uwagę, to przede wszystkim na taką solidne sprawdzenie, gdzie ja tak naprawdę i jeżeli faktycznie któryś z krajów afrykańskich jest w zamierzeniu danego eksportera, czy w ogóle biznesu, który chcielibyśmy rozwijać. Jest obecnie bardzo dużo dostępnych publikacji też z kontynentu i też szczególnie duża rola tutaj biur handlowych PAIH-u w tym znaczeniu, ale również naszych ambasad. Coraz więcej takich wiarygodnych informacji faktycznie, bo do tej pory był kłopot z danymi, prawda? Skąd wziąć, gdzie się dowiedzieć, co zrobić, z kim się spotkać i tak dalej.
Mity, które narosły wokół tej współpracy, związane z pewnymi prostymi wyobrażeniami, stereotypowymi postrzeganiem.
Zdecydowanie, że duża korupcja, że nigdy nie wiadomo, ile komu trzeba zapłacić.
To chciałbym też poprosić, mamy chwilę, żebyśmy się z tymi kilkoma mitami zmierzyli. Pewne mity z Państwa doświadczeń, które utrudniają tę współpracę biznesową polskim przedsiębiorcom w Afryce, które chcielibyście Państwo zdemontować, rozbroić, pokazując, że ta rzeczywistość wygląda inaczej. Panie Piotrze, czy jakieś mity, które tutaj, bo na przykład to, że ta w Rwandzie możemy łatwiej robić biznes niż w Polsce, no jest pewną zaskakującą statystyką. Czy jest jeszcze kilka takich informacji, które mogą sprawić, że polscy przedsiębiorcy trochę inaczej na ten kontynent spojrzą?
No to może ja zacznę, a potem pani doktor pewnie doda kilka jeszcze innych przykładów. Łatwość zakładania firm, zarówno jeżeli są to firmy lokalne, bądź są to oddziały. Myślę, że w znakomitej większości krajów robi się to zdalnie, robi się to przez internet i robi się to bardzo, bardzo prosto i sprawnie. Więc pod względem zakładania i prowadzenia działalności to jest może taki mit, który faktycznie nie powinien wpływać na decyzję o podjęciu tutaj działalności bądź nie. Wyzwaniem natomiast w tym kontekście jest oczywiście inny system prawny. W wielu krajach tutaj subsaharyjskiej wschodniej jest to system oparty na prawie common law, czyli brytyjskim. Na zachodzie jest to również system francuski, więc to może być pewnego rodzaju wyzwaniem, ale sama prowadzenie działalności, zakładanie firm i podpisywanie umów jest bardzo proste.
Ja bym jeszcze dodała do tego, że w większości wytypowanych krajów, które wspomnieliśmy, nie odwołujemy się do krajów jak Czad czy Kamerun, tak jak Piotr wspomniał, na przykład w takim Senegalu, bo oprócz łatwości prowadzenia biznesu w statystykach raportu Doing Business, no oczywiście jeszcze mamy całe inne otoczenie regulacyjne, które może wpłynąć na powodzenie i sukces naszego przedsięwzięcia. Na przykład w Senegalu jest instytucja prywatna, ale afiliowana pod jednym z ministerstw, która ma wpisane w swoją działalność no właśnie pomoc inwestorom czy osobom czy biznesowi, który tam pragnie się zainstalować. I faktycznie mają dosyć fajne KPI, że jeżeli tam w ciągu 3 tygodni albo 4 tygodni nie dostarczą biznesowi tego, czego biznes potrzebuje, oczekuje, no to wtedy na przykład im się nie płaci, prawda? Albo jakieś tam inne są wpisane w umowę historie. I podobnie na wschodzie Afryki, w Kenii, szczególnie w Rwandzie, taka pomoc właśnie biznesowi, żeby, jak ja to mówię kolokwialnie, trochę rozprowadzić po rynku, co jest bardzo widoczna i przez lata ona się ostatnie 5-10 lat bardzo skutecznie poprawiła, prawda? Że teraz naprawdę nie ma kłopotu z tym, żeby znaleźć instytucje czy osoby na miejscu, które mogą nam realnie pomóc w zdobyciu nowych kontaktów.
Czyli jako przedsiębiorca idę do takiego rwandyjskiego PAIH-u i dostaję wsparcie? To jest tak zorganizowane?
Tak, tak. Jeśli chodzi o te kraje, o których mówimy, to tak. Nie odwołujemy się do innych, gdzie może być z tym kłopot.
To na jakie wsparcie mogę liczyć jako przedsiębiorca?
No przede wszystkim po pierwsze w założeniu firmy, po drugie w znalezieniu odpowiedniego mecenasa, który nam wszystkie sprawy prawne poprowadzi, w znalezieniu odpowiednich osób, które poprowadzą nam księgowość, prawda? W zależności od tego, czy zamierzamy prowadzić bardziej skomplikowaną, czy nieskomplikowaną, zawsze dobrego księgowego musimy mieć. W Rwandzie na przykład też, nie wiem jak jest w Kenii teraz, ale o tej pory było tak, że nie było żadnych kłopotów z repatriacją kapitału z Rwandy do Polski. W Kenii wiem, że były czasami jakieś zatory, nie wiem czy teraz to się poprawiło.
Tutaj musimy wziąć pod uwagę podatek u źródła, który jest w Kenii, ale gdy tutaj podlega opodatkowaniu ten kapitał, gdy zapłacimy ten należny podatek, no to nie ma problemu.
Więc musimy też pamiętać, że to jest kontynent, na którym zmiany są tak dynamiczne, że w każdym miesiącu, w każdym kwartale, w każdym pół roku, w każdym roku sytuacja może być inna i zmienia się na lepsze, bo też kraje z inicjatywy chociażby w Angeli Merkel w 2017 roku 12 krajów podpisało w ramach, to się nazywają kraje kompakt i w ramach tych krajów kompakt one mają obowiązek wprowadzać raz dbać o prawa człowieka, dbać o demokrację i w zamian mogą korzystać ze strumienia finansowego, który idzie w ramach właśnie tego programu. I większość krajów, o których też już wspomnieliśmy, ale też czy Burkina Faso, czy na zachodzie Togo, pomimo bycia w sąsiedztwie chociażby takiego kraju jak Mali, gdzie jak słyszymy o tym, co się dzieje, jakiś konflikt, no to słyszymy o Mali, że się rozlewa, dżihadziści i tak dalej, to te kraje bardzo dbają o swój wizerunek, też taki w gospodarce światowej, żeby no właśnie ten potencjalny inwestor, o którym też Piotr powiedział, że no brakuje tego kapitału wciąż, żeby się nie bał po prostu pojechać, zobaczyć i ten biznes swój założyć. Bo tak naprawdę jest bardzo wiele instrumentów finansowych, też z Unii Europejskiej czy z innych organizacji światowych, które mogą wspierać i które wręcz wspierają inwestycje prywatne tam na miejscu, tak? Poprzez chociażby organizowane przetargi publiczne, w których no też polski przedsiębiorca mógłby z nich skorzystać, a wciąż odsetek, prawda, firm z Polski, które korzystają czy są w procesie zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, to jest promil 1% i praktycznie pomimo wielu działań i wysiłków, które MSZ Polski przez ostatnie...
Mała świadomość, że są takie instrumenty? Czy?
Mała świadomość, dopiero tak naprawdę to jest kilka lat, kiedy MSZ wprowadził takie webinary, takie spotkania, które informują w ogóle przedsiębiorców o tych możliwościach. Ale też czasami skomplikowane procedury, tak? Że też nie ma takiej wiedzy, w jaki sposób w takich przetargach wziąć udział, jak dokumenty przygotować, też tam jest spora konkurencja, ale to są naprawdę, jest potężny kawałek miliardowych budżetów, w których moglibyśmy
uczestniczyć. Czyli mamy wsparcie, jeżeli chodzi o afrykańskie agencje, ale też mamy polską agencję, która wspiera polskich przedsiębiorców. I gdybym jako polski przedsiębiorca udał się do pana Piotra, to na jakie wsparcie mógłbym liczyć, chcąc inwestować na kenijskim rynku?
To tutaj może małe sprostowanie. Ja faktycznie nie zastępuję dyrektora biura w Nairobi, tylko czasami doradzam i służę pomocą polskim przedsiębiorcom, ale gdyby taki przedsiębiorca zgłosił się do biura zagranicznego jakiegokolwiek pajku na kontynencie, no to uzyska pakiet informacji o politycznych, prowadzenia firmy, ale również, to jest chyba najważniejsze, taki networking, o którym wspominała pani doktor, czyli wprost zapoznanie z odpowiednimi partnerami, odpowiednimi firmami w danym kraju, z danej branży. Czyli aż na takie wsparcie możemy liczyć, czyli zaaranżowanie konkretnych spotkań, czy to faktycznie na miejscu, czy ostatnio ze względu na pandemię zdalne. Więc taką najbardziej potrzebną i bezpośrednią pomoc od każdego biura przedsiębiorca uzyska. No i serdecznie polecam. Biur na świecie jest 56, w Afryce mamy już ich 6, więc zdecydowanie bardzo zdolni dyrektorzy tych biur chętnie pomagają polskim przedsiębiorcom.
A jak wygląda w ogóle postrzeganie Polski przez kraje afrykańskie? Czy Polska jest atrakcyjnym partnerem biznesowym? Czy w starciu z Chinami, Stanami, Rosją, Niemcami jesteśmy gdzieś tam na dalszych miejscach, jeżeli chodzi o preferencje?
Może odniosę się znowu do Afryki Wschodniej. No tutaj rozpoznawalność Polski, ku mojemu zdziwieniu, jest dosyć duża. Może niekoniecznie biznesowo, ale historycznie. Faktycznie zmiany postkomunistyczne w Polsce odbiły się szerokim echem tutaj na kontynencie, więc chociażby ze względu na to mamy wspólną historię do opowiadania, ponieważ wiele krajów upatruje nas również jako byłą kolonię dla krajów europejskich, więc jest taka nić porozumienia między nami na dzień dobry. Ale jeśli chodzi teraz o biznes, no to niestety jeszcze kompletnie tu nie istniejemy, więc faktycznie z pozycji kraju, który zadaje pytania, w sensie z pozycji siły, że my przychodzimy do was i bierzcie od nas wszystko, no to bardziej musimy podejść do zagadnienia konkurencyjności, jako jak stworzyć produkt dla was, co jest potrzebne, jak zlokalizować naszą usługę, żeby lepiej działała w kraju, czyli faktycznie ta nasza rozpoznawalność gospodarcza jest minimalna, dlatego my musimy być w pozycji tego starającego się, dlatego my musimy bardziej dostosowywać siebie do tutaj potrzeb, niż przychodzić z gotowymi rozwiązaniami i oczekiwać, że będą one brane pełnymi garściami. Ale historia, którą ja zawsze opowiadam na moich spotkaniach biznesowych w kontekście Polski, jest uważam dosyć trafiająca tutaj w regionie, że Polska jest takim połączeniem dwóch światów, jeśli chodzi o Europie, bo jeśli chodzi o zaawansowanie, technologię, no to jesteśmy krajem zachodu, a jeśli chodzi o konkurencyjność cenową, no to nadal jesteśmy krajem wschodnim. I muszę powiedzieć, że to dosyć dobrze się sprawdza, że jesteśmy takim krajem pomiędzy, dzięki czemu dostarczamy to, co najlepsze na świecie, ale jednak nadal w rozsądnych cenach w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów.
Bardzo dodać proszę. A propos promocji Polski, no to przede wszystkim
i tego postrzegania Polski.
I postrzegania, to ja nie ukrywam, że dzięki naszym piłkarzom jesteśmy dosyć rozpoznawalnym państwem w Afryce.
Dzięki jednemu piłkarzowi.
Dzięki jednemu, ale pozostali też są wymieniani, nasza święta trójka, jak ja to nazywam, dlatego że no, futbol jest bardzo popularny na całym kontynencie. Wszyscy grają i wszyscy chłopcy chcą zostać piłkarzami. Wszyscy się tym interesują, więc to dzięki naszym piłkarzom na pewno.
Z tego czasu mieliśmy trenerów, którzy afrykańskie drużyny szkolili, ale z umiarkowanymi sukcesami.
Mamy jednego naszego selekcjonera, który Zimbabwe operuje, jest też bardzo znanym w świecie piłkarskim. No ale również działalność naszych polskich misjonarzy na pewno ma znaczenie w takiej popularyzacji w ogóle wiedzy o Polsce. Bardzo wiele fundacji, które ja znam, sama funkcjonuję w jednej z fundacji, która zajmuje się pomaganiem i szkoleniem lekarzy w szpitalach rwandyjskich, czyli też transferujemy wiedzę, ale również realnie pomagamy ortopedycznie i dzięki takim właśnie staraniom, tak, czy poprzez właśnie dobre przykłady biznesu, jak Piotr, czy nasze biura PAIH-u, czy misjonarzy, czy naszych piłkarzy, no trochę ta postrzeganie Polski się zmienia.
Mamy też grupę absolwentów polskich uczelni, którzy czy w PRL-u, czy już po przełomie 1989 roku u nas studiowali. I pytanie, czy te relacje mamy jakoś zmapowane, wykorzystujemy, czy to jest jakiś kapitał na relacyjny, na który możemy liczyć? Proszę.
Pozwolę sobie tutaj opowiedzieć moje historię z Ruandy, która zaszokowała mnie, bo podczas mojej ostatniej wizyty miałem przyjemność spotkać się z Ministerstwem Finansów, doktorem Uzielem, który faktycznie studiował i skończył handel zagraniczny na naszej uczelni. Mówi płynnie po polsku do dziś, ale prawda jest taka, że faktycznie w latach 90. w ramach tutaj pomocy dla regionu sporo dzisiaj prominentnych ludzi biznesu, polityki studiowało w Polsce i faktycznie część z nich nawet do dziś mówi po polsku. Słynna wieża Babel w Łodzi, tutaj wielu z nich z rozrzewnieniem wspomina, więc mamy to zmapowane. Zdecydowanie każde biuro PAIH-u tą drogą również podąża, jeśli chodzi o budowanie tych kontaktów biznesowo-politycznych dla polskich firm.
Wiem, że za chwilkę kończymy. Ruanda, nie wiem Piotrze, czy wiesz, otworzyła swoją ambasadę w Warszawie. Ambasador Ruandy w Polsce również mówi po polsku, bo również skończył tutaj studia, więc dzięki
takim... Był na Zgiechu chyba 2 dni temu.
No nie, obok. ale gościliśmy ostatnio ambasadora Ruandy na spotkaniu z jego magnificencją. No i też właśnie dzięki tego typu relacjom myślę, że będzie można parę ciekawych dalej tematów również przeprowadzić.
Ostatnie pytanie, bo nasz czas dobiega końca. Gdybyśmy mieli wskazać jakieś działania, które mogłyby zwiększyć efektywność polskiej ekspansji na rynkach afrykańskich, to co by pan, panie Piotrze, rekomendował? No i to samo pytanie do pani doktor.
Mówiąc bardzo praktycznie, uważam, że certyfikowanie swoich produktów w instytucjach rozpoznawalnych światowo, ponieważ wiele firm z polskich firm jest przyzwyczajonych do tego, że na podstawie zgodności, deklaracji zgodności z normami europejskimi ten import jest możliwy wszędzie. Na wielu rynkach afrykańskich to nie jest możliwe, więc inwestycja w pewnego rodzaju zbadanie jakościowe swoich produktów, to jest na pewno jedno. Drugie to jest faktycznie budowanie relacji na miejscu, czyli pewnie faktycznie jakiegoś rodzaju obecność fizyczna na kontynencie. No i po trzecie, trochę więcej odwagi i skłonności do większego zaryzykowania własnych pieniędzy, bo no, makroekonomia myślę, że nie kłamie i naprawdę tutaj jest przyszłość, jeśli chodzi o rozwój rynków.
Ja bym adwocem tej odwagi, no to nikt, że skłonność do ryzyka polskich przedsiębiorstw nie różni się znacząco od skłonności do ryzyka naszych kolegów z Europy Zachodniej. Tutaj nam to, czego brakuje, to przede wszystkim rzetelnej wiedzy, że warto i mam nadzieję, że dzięki obecności SGH w coraz kolejnych rynkach w Afryce poprzez naszą obecność na uniwersytetach też będziemy tą wiedzę propagować i przede wszystkim będziemy mieć swój udział w tym, żeby ta edukacja na temat bezpieczeństwa biznesu i tego, co możemy robić, po prostu poszła szeroko w świat.
Bardzo dziękuję. O Afryce moglibyśmy mówić godzinami, ale na całe webinarium mieliśmy tylko 1 godzinę i ona właśnie dobiegła końca. Naszym gościem z Nairobi był pan Piotr Smolarz, przedsiębiorca i konsultant, ekspert PAIH-u. wspierający polskich przedsiębiorców, i pani dr Anna Masłoń-Oracz z Zakładu Strategii Międzynarodowych SGH, Instytut Zarządzania oczywiście, a jednocześnie pełnomocniczka rektora do spraw Afryki. Dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejne webinarium już w nowym roku i w związku z tym życzę wszystkim odbiorcom wszystkiego najlepszego na święta i pomyślności w nowym roku.
Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.